Chciałbym zachęcić nas dzisiaj do tego, żebyśmy przemyśleli, może na nowo, zastanowili się nad rzeczą w zasadzie podstawową, ale może właśnie dlatego warto dzisiaj się nad nią pochylić, troszkę zastanowić. Mianowicie, co to jest Ewangelia i czym jest Ewangelia? Co tak naprawdę oznacza to słowo? Pomyśl chwilkę, czym dla ciebie jest Ewangelia? Jak definiujesz to pojęcie? Jak definiujesz to słowo? Ewangelia to z greckiego dobra nowina. Ale dobra nowina o czym? Czy dokładniej o kim? Jak ją zdefiniować? Gdybym ja osobiście miał w jednym zdaniu podsumować przesłanie Ewangelii, to powiedziałbym, że jest to dobra nowina o tym, że Jezus Chrystus przyszedł, by nas uratować, by dać nam nowe życie, by dać nam życie i to w obfitości. I może to wyglądać na coś takiego jasnego, oczywistego, zwłaszcza dla nas, którzy już tyle lat żyjemy z Panem Bogiem, którzy już tyle lat przychodzimy do Kościoła. Ale warto czas do czasu pomyśleć, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście rozumiemy to, czym jest Ewangelia i z czym się ona wiąże, jakie są jej konsekwencje, jakie jest jej zastosowanie dla nas w naszym życiu. Bo nie wiem, czy zgodzilibyście się z taką moją obserwacją, ale mam wrażenie, że chrześcijaństwo ogólnie bardzo często jest redukowane tak naprawdę, czy przesłanie chrześcijańskie jest redukowane do zasad moralnych, do jakichś reguł dobrego postępowania, które oczywiście same w sobie są bardzo dobre, jak najbardziej nie chcemy głosić niczego innego. A Ewangelia często oznacza w praktyce wezwanie do zaangażowania, do robienia czegoś, do bycia taką osobą bardzo radykalną, bardzo oddaną, taką bardzo wręcz zapracowaną do Pana Boga. I oczywiście Ewangelię też się czasami rozumie jako jakiś taki zestaw jakichś reguł, zasad moralnych, które oczywiście same w sobie są jak najbardziej w porządku i warto to głosić, warto to nauczać, ale czy o to tak naprawdę chodzi w Ewangelii? Więc przypomnijmy sobie. Przypomnijmy sobie, że aby ta dobra nowina naprawdę stała się dobrą, to musimy najpierw poznać złą nowinę. A ta zła nowina jest taka, że wszyscy upadliśmy. Wszyscy dokładnie, bez wyjątku. Każdy człowiek, i ja, i ty. Nawet więcej, nie tyle upadliśmy, nawet umarliśmy. Człowiek z natury, człowiek, który nie spotkał jeszcze na swojej drodze Jezusa Chrystusa, jest z natury nie tylko upadły, on jest po prostu martwy. Nie w sensie fizycznym, ale w sensie duchowym. Martwy, czyli niezdolny do tego, żeby nawiązać jakąkolwiek więź z Bogiem. Niezdolny do tego, żeby doświadczyć tego prawdziwego życia, o którym Jezus Chrystus powiedział, że przyszedł je dać. Także wszyscy upadliśmy, wszyscy umarliśmy z powodu naszego grzechu. Grzech jest chybieniem Bożego celu. Grzech jest buntem przeciwko Bogu. I Biblia nie pozostawia złudzeń. Każdy człowiek jest natury grzesznikiem. I grzech jest czymś, co każdy z nas popełnił, czego każdy z nas jest winien. Wszyscy w taki czy inny sposób, na takim czy innym etapie naszego życia zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu. A ponieważ Bóg jest doskonały, Bóg jest sprawiedliwy, to grzech, to bunt nie jest czymś, co On mógłby od tak po prostu odpuścić. My może czasami bylibyśmy tacy, że spotykamy się z jakimś złem, ktoś robi coś złego, a my tak po prostu machamy na to ręką. Co tylko pokazuje, jak bardzo czasami niepodobni do Boga jesteśmy. Bo Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest doskonały i doskonała sprawiedliwość Boża wymaga tego, aby grzech pociągnął za sobą takie, a nie inne konsekwencje. Wszyscy zgrzeszyliśmy, zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu i zasłużyliśmy na karę. W liście do Efezjan, w drugim rozdziale, apostoł Paweł pisze o tym w taki sposób. Czytamy od pierwszego wersetu. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Paweł pisze tutaj prawdopodobnie o Lucyferze, o szatanie, który jesteś, tak można powiedzieć, liderem buntujących się przeciwko Bogu, do których również i my w bardziej lub mniej świadomy sposób, w taki czy inny sposób dołączyliśmy. I rzeczywiście Paweł potwierdza dalej tę myśl. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ciekawe jest to stwierdzenie, dziećmi gniewu. Wiele jest tutaj poglądów, wiele możliwości interpretacji tego stwierdzenia. Myślę, że taka najbliższa jest taka, że po prostu podlegaliśmy świętemu Bożemu gniewowi. Gniewowi, który, zaznaczmy, nie wynika z tego, że Bóg jest jakimś takim rozkapryszonym niebiańskim bytem, który jest takim niebiańskim frustratem, że jak tylko ktoś postąpi inaczej niż on nakazuje, to natychmiast wpada w złość, pada gniew. Tutaj znowu tego typu postępowanie jest może często charakterystyczne dla nas tutaj na ziemi, ale nie dla Boga. Gniew Boży nie wynika z tego, że Bóg jest kapryśny, ale właśnie z tego, że jest doskonały, że jest doskonale sprawiedliwy. Jego gniew jest reakcją jego sprawiedliwości, jego świętości na grzech, na bunt, na zło. A zatem zasłużyliśmy na karę, ale co zrobił z tym Bóg? Czy postanowił nas zniszczyć, czy postanowił nas za to ukarać? Byłoby to sprawiedliwe działanie z jego strony i nikt nie miałby prawa niczego mu zarzucić, gdyby tak zrobił. Ale, to piękne słowo, właśnie w naszym tekście pojawia się tutaj piękne słowo ale. Kiedyś, już dawno, dawno temu, na początku mojej przygody z Panem Jezusem, jeden z moich przyjaciół podzielił się ze mną taką refleksją, że jednym z jego ulubionych słów w Biblii jest właśnie to ale, które często pojawia się. Jest kilka takich fragmentów. Dzisiaj czytamy właśnie ten fragment z listu do Efezjan. Są podobne fragmenty również w Rzymian, w liście do Tytusa, gdzie właśnie tak ogólnie rzecz biorąc, Pismo Święte mówi, jak bardzo my po prostu zniszczyliśmy naszą sytuację, jak bardzo my, mówiąc trochę kolokwialnie, pomoczyliśmy sprawę, ale Bóg, i wtedy właśnie wchodzi to Boże ale, mówiące o tym, co Bóg wtedy zrobił, ale Bóg wkroczył i zrobił z tym coś niesamowitego. I to jest właśnie ta dobra nowina. Ale Bóg, czytamy dalej w 4 wersecie, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. A zatem co zrobił Bóg? Bóg posłał Jezusa Chrystusa. Bóg posłał swojego Syna, aby nas uratował. I to jest ta dobra, to jest ta niesamowita nowina. Dlaczego musiał to zrobić Jezus Chrystus? Dlatego, ponieważ On, Jezus Chrystus, całkowicie w 100% Bóg, ale taki całkowicie w 100% człowiek, On jako jedyny mógł, jako 100% człowiek, wziąć na siebie konsekwencje grzechu człowieka, a z drugiej strony, jako w 100% Bóg, a zatem byt doskonały, mógł doskonale te konsekwencje, tę karę zapłacić i doskonale usatysfakcjonować Bożą sprawiedliwość, która domagała się wyciągnięcia konsekwencji z powodu naszego grzechu, z powodu naszego buntu, naszego upadku. I On tak naprawdę mógł jako jedyny zapłacić tę karę wymaganą przez doskonałą Bożą sprawiedliwość. I co zrobił? Jak to ładnie powiedzieć? Chciałem powiedzieć, co zrobił robiąc to, ale tak troszeczkę nieładnie brzmi. Okej, jaka był skutek tego, że Jezus Chrystus przyszedł i umarł za nas i zmartwychwstał? Otóż przywrócił nam życie. przywrócił to życie, które my utraciliśmy poprzez nasz grzech, poprzez nasz bunt. I nas, którzy umarliśmy przez opadki, On ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I ten motyw pojawia się wielokrotnie w Słowie Bożym. W Ewangelii Jana, 10 rozdział, 10 werset. Pan Jezus mówi, ja przyszedłem, aby moje owce, czy aby ci, którzy mi zaufają, mieli życie i mieli je w obfitości. Jezus przyszedł dać życie, dać prawdziwe życie. Jego, jeśli tak można powiedzieć, może trochę brzydko, ofertą jest życie. On sam o sobie też powiedział, Jana 14:6, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tak? Także i On stał się właśnie tym dla nas. Jezus wziął na siebie wszystkie nasze przewinienia, cały nasz bunt, wziął na siebie wszystkie konsekwencje, abyśmy my nie musieli ich ponosić, abyśmy my mieli drogę otwartą do Boga, drogę otwartą do zbawienia, do nieba i przede wszystkim do więzi z Bogiem, do więzi z naszym Ojcem. I co w związku z tym możemy zrobić? Jak możemy to odnieść do naszego życia? Jak możemy to zastosować? Dzieje apostolskie 16:31. Znajdujemy tam takie proste wezwanie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom. To musimy zrobić i tylko, i tak naprawdę tylko to. Ale warto zwrócić uwagę, co to znaczy uwierz w Pana Jezusa. Tak? Bo tak potocznie uwierzyć w Jezusa, uwierzyć w Boga, no to oznacza po prostu przyjąć tak intelektualnie, że kiedyś w dawnych czasach istniał ktoś taki, kto się nazywał Jezus Chrystus. Albo przyjąć tak intelektualnie to, że istnieje Bóg. Tak? Czy o taką wiarę chodzi? Raczej chodzi tutaj o wiarę w sensie osobistego zaufania. Osobistego zaufania Bogu, osobistego zaufania Jezusowi Chrystusowi. Uwierz Pana Jezusa znaczy zaufaj Jemu, zaufaj Chrystusowi. Zaufaj Mu, że On jest nie tylko Zbawicielem świata, tak ogólnie, ale że jest Twoim Zbawicielem. Że On jest nie tylko Panem Panów i Królem Królów, oczywiście jest i często śpiewamy o tym, ale że jest Twoim Panem i Twoim Królem. Po prostu zaproś Go do swojego życia. Może to nie będzie takie najlepsze wyrażenie z teologicznego punktu widzenia, ale uczyń Go swoim Zbawicielem i swoim Panem. Przyjmij Go do swojego życia. I Pismo Święte obiecuje, a doświadczenie wielu, wielu ludzi, którzy zdecydowało się zaufać Jezusowi Chrystusowi, w tym moje osobiste, potwierdza, że to prowadzi do niesamowitej przemiany. Że to prowadzi do czegoś naprawdę niesamowitego. To prowadzi między innymi do wolności od wszelkiego oskarżenia, od wszelkiego potępienia. W liście do Rzymian, 8 rozdział, 1 werset, znajdujemy takie słowa, że teraz nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. To jest niesamowita sprawa. Człowiek, który zgrzeszył, który upadł, który zbuntował się przeciwko Bogu, który jak nikt inny jest godzien tego potępienia, teraz nagle, jeśli zaufał Jezusowi Chrystusowi, dzięki temu, co uczynił dla nas Jezus Chrystus, poprzez swoją śmierć na krzyżu, poprzez swoje zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, poprzez swoje dokonane dzieło, teraz każdy człowiek, kto Jemu zaufa, może być wolny od potępienia. Sam Jezus w 10 rozdziale, 28 wersecie Ewangelii Jana obiecuje, że nikt nie wydrze nas z Jego ręki. A zatem w Jezusie Chrystusie, jeżeli Jemu zaufamy, jeżeli przyjmiemy Go jako Pana i Zbawiciela, jesteśmy całkowicie, totalnie bezpieczni. I taką niesamowitą rzeczą jest właśnie ta pewność zbawienia, którą daje Jezus Chrystus. Ja pamiętam, że dla mnie osobiście, kiedy ja te już ponad 20 lat temu postanowiłem Jemu zaufać, dla mnie to było coś takiego naprawdę niesamowitego, że mogę być pewny mojego zbawienia, że mogę być pewny tego, że po śmierci pójdę do nieba. I nie jest to wyraz jakiejś, nie wiem, jakiejś pychy, jakiegoś takiego zadufania w sobie. Wręcz przeciwnie, jest to wyraz pokory, mówiącej, że ja samemu nie jestem w stanie siebie zbawić. Nie jestem w stanie w żaden sposób zasłużyć sobie na zbawienie. Czy dobrymi uczynkami, czy nie wiem, chodzeniem do kościoła, czymkolwiek. Ale mogę po prostu zaufać Jezusowi. Uczynić Go moim Panem i Zbawicielem. I dzięki temu doświadczyć tego zbawienia i być go pewnym. Tak jak to mówi pewien stary hymn, kiedy Pan swych wiernych zwoła, przez zasługi mego Zbawcy będę tam. I o to właśnie chodzi, nie przez moje własne zasługi, nie przez zasługi, nie wiem, kogokolwiek innego, nie przez zasługi Kościoła, czy nie wiem, księdza, pastora, kogokolwiek, ale wyłącznie przez zasługi Jezusa Chrystusa. Tylko i wyłącznie dzięki Niemu. Tylko Jezus. I to jest tak naprawdę Ewangelia, bo Ewangelia to jest nawet nie tyle jakieś przesłanie o zbawieniu, chociaż to jest może ta taka najważniejsza część Ewangelii, od której trzeba zacząć, ale Ewangelia jest tak naprawdę osobą. Ewangelią jest Jezus. I Ewangelia, można powiedzieć, to jest tylko Jezus. I to wszystko, co On przynosi, czego On dokonuje swoją osobą w życiu człowieka. Myślę, że warto to zaznaczyć, że właśnie Ewangelia to Jezus. Jezus i tylko Jezus, ponieważ bardzo często, to też jest jakaś taka moja obserwacja, możecie się z tym zgodzić lub nie, ale mam wrażenie, że też bardzo często właśnie przesłanie chrześcijańskie jest przedstawiane w taki sposób, który nazwałbym Jezus plus. O. Jezus, okej, mówi się o Jezusie, o tym, co On zrobił, ale czasami na przykład tak jak to było w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, to był jakiś taki problem, który Kościół tak naprawdę od samego początku swojego istnienia miał. Przeczytajmy, co się wtedy stało. 15 rozdział, pierwszy werset Dziejów Apostolskich. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Czyli mówili, wierzycie w Jezusa, super, macie dostęp do Bożej łaski, super, ale musicie też spełniać pewne zasady zakonu. Czyli to był Jezus plus, w tym przypadku Jezus plus obrzezanie, Jezus plus zasady z prawa mojżeszowego. I my też czasami tworzymy sobie, być może nieświadomie, właśnie takie przesłanie Jezus plus. Na przykład Jezus plus dobre uczynki, tak? To jest coś bardzo, bardzo popularnego, że fajnie, mam Jezusa, mam Bożą łaskę, ale muszę jeszcze dobrze czynić, żeby być zbawionym, żeby trafić do nieba. Na przykład Jezus plus Kościół, prawda? Na przykład postrzega się jakąś wspólnotę, na przykład kościelną, jakiś konkretny kościół, jako ten właśnie najlepszy, jedynozbawczy. Jeżeli ktoś chodzi do mojego kościoła, no to pewnie jest zbawiony, na pewno zaufał Jezusowi, ale jak ktoś chodzi do jakiegoś innego, no to tak, no być może, ale nie wiadomo. To może być Jezus plus jakiś kod postępowania, jakieś zasady. Tutaj, nie wiem, na przykład są wspólnoty, z których takie osoby jak ja, które mają troszeczkę dłuższe włosy, no miałyby problemy z tego powodu. To może być na przykład Jezus plus jakieś zaangażowanie i poświęcenie. Czyli takie tutaj, szczerze mówiąc, kiedy ja tak patrzę na to, jak ja przez całe moje życie głosiłem Ewangelię, wiele lat temu, kiedy byłem też liderem w kościele, też duszpasterzem młodzieżowym, to widzę, że bardzo często właśnie, nawet nie wiedząc o tym, głosiłem Jezusa, głosiłem zbawienie w Jezusie Chrystusie, ale do tego dodawałem jeszcze właśnie takie zaangażowanie. Bądź zaangażowany, bądź radykalny, bądź taki poświęcony Panu. I tak naprawdę więcej mówiłem o tym zaangażowaniu, o tym poświęceniu, o tym takim jakimś, można powiedzieć, takim nieomalże biznesie chrześcijańskim, niż po prostu o Jezusie i o Jego osobie i o tym, kim On jest i jaki jest. Jezus plus może też oznaczać na przykład Jezus plus doskonałość. Plus to, plus jakaś taka doskonałość moralna. Nawet najdrobniejszy upadek oznacza, że no coś już jest nie tak, że może w jakiś sposób od tego Jezusa odpadam. Ale prawda jest taka, że Jezus trzyma nas mocno, tak jak słyszeliśmy, tak jak czytaliśmy już dzisiaj, że nic, absolutnie nic nie wyrwie nas, nie wyrwie ciebie z Jego ręki. tylko skupmy się po prostu na nim. I można by tak wiele takich przykładów, takich właśnie Ewangelii typu Jezus plus przytoczyć. Może jeszcze jeden, taki właśnie bardzo baptystyczny. Jezus plus chrzest. Tak? Czyli okej, zaufałeś Jezusowi, super, ale musisz jeszcze przyjąć chrzest, tak? W naszej wersji baptystycznej to będzie chrzest wodny, a w wersji takiej bardziej charyzmatycznej chrzest w Duchu Świętym. Ale prawdziwe przesłanie Ewangelii to jest Jezus i zbawienie tylko w Jezusie. Jezus plus zero, plus nic. Tylko Jezus, tylko On. A wszystko inne to mogą być co najwyżej jakieś owoce, jakieś rzeczy wypływające z tej więzi z Jezusem i z tego, do czego, co Jezus czyni w naszym życiu, do czego nas prowadzi, ale nie warunki, nie wiem, czy to zbawienia, czy nawet wejścia na jakiś wyższy poziom duchowy. Dlatego też jeszcze a propos tego chrztu, ja osobiście, nie wiem, możecie się ze mną zgodzić lub nie, ale osobiście mam taki problem troszeczkę z tym, kiedy na przykład jest właśnie jakaś uroczystość chrztu i ktoś mówi, że no dzisiaj ci, którzy se dali się ochrzcić, nawiązali więź z Jezusem. Nie? No, ja osobiście nie do końca się z tym zgadzam. Ja myślę, że taka osoba nawiązała więź z Jezusem w momencie, kiedy się nawróciła do Jezusa, kiedy zaprosiła Go do swojego życia, a w momencie przyjęcia chrztu po prostu potwierdziła to. Potwierdziła więź, która już istnieje. Przymierze, które już zostało zawarte, a nie, że poprzez chrzest zostało zawarte jakieś nowe przymierze. Wiem, że to jest trochę kontrowersyjna sprawa, możecie się ze mną zgodzić lub nie, ale ja osobiście tak sobie myślę, że chrzest jest tylko wyrażeniem pewnych rzeczy, które już się dokonały w życiu człowieka, ale nie jakimś takim wręcz sakramentem, który coś nowego tutaj wnosi i sprawia jakąś duchową rzeczywistość, której wcześniej nie było. Dlatego pamiętajmy, Ewangelia jest o Jezusie i tylko Jezusie. Bądźmy ostrożni na taką Ewangelię typu właśnie Jezus plus. Jak możemy zastosować te nasze dzisiejsze rozważania? Pozwólcie, że zaproponuję takie trzy punkty. Punkt numer jeden, chyba najważniejszy. Pytanie, czy przyjąłeś, czy przyjęłaś Ewangelię? Czy zaufałeś, czy zaufałaś Jezusowi Chrystusowi w swoim życiu? Tak prawdziwie, czy przyjęłaś Go do swojego serca, do swojego życia jako Pana i Zbawiciela? Jest takie jedno ciekawe pytanie, które myślę, że pozwala w jakiś sposób zdiagnozować, czy to się stało w Twoim życiu. Pytanie brzmi, jeśli dzisiaj byłby ostatni dzień Twojego życia, to gdzie byś później poszła, gdzie byś później poszedł? Do nieba czy do piekła? I dlaczego? Słyszałem nawiasem mówiąc o człowieku, który w ogóle właśnie w taki sposób miał taką swoją metodę no, po prostu zapraszania ludzi do Boga, czy ewangelizacji, mówiąc tak może w bardziej taki dystyngowany sposób, że po prostu podchodził do ludzi na ulicy i zadawał im właśnie to pytanie. Jeśli dzisiaj byś umarł, to gdzie byś poszedł? Do nieba czy do piekła? Podawał rękę i szedł dalej. I zostawiał po prostu ludzi z tym pytaniem. I z tego i słyszałem, że wielu ludzi naprawdę zaczęło poszukiwać. I naprawdę później pod wpływem tego jednego pytania nawracało się do Jezusa, przychodziło do Niego. A ty i ja, jeżeli dzisiaj miałby być koniec naszego życia, to gdzie byśmy poszli? Do nieba czy do piekła i dlaczego? Ja osobiście na to pytanie odpowiadam, choć przyznaję, trochę mi niezręcznie to mówić, ale wiem, że poszedłbym do nieba, ale nie dlatego, że to ja jestem taki wspaniały, że to ja jestem taki dobry, że to ja sobie na to zasłużyłem lub sobie zasłużę, bo wiem, że nie jestem w stanie sobie zasłużyć na to w żaden sposób i nigdy bym sobie na to nie zapracował, ale dlatego, że to Jezus poprzez swoje dokonane dzieło zbawienia, poprzez swój krzyż, zmartwychwstanie, w niebostąpienie, jeśli tak można powiedzieć, zasłużył na to dla mnie, czy wysłużył to dla mnie. Jeszcze raz powtórzę, bardzo mi się podoba właśnie ten fragment z tej pieśni: przez zasługi mego Zbawcy będę tam. Nie przez swoje zasługi, ale przez zasługi Jezusa. A jeżeli myślisz, jeżeli wyznajesz to, że tak, że pójdę do nieba, no to właśnie, to przez czyje zasługi? Komu ufasz w tej sytuacji? W kim pokładasz swoją ufność, że znajdziesz się tam w tej lepszej rzeczywistości po drugiej stronie. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, to zachęcam, zaufaj jeszcze dzisiaj Jezusowi w tej sprawie, ponieważ tylko w Nim jest zbawienie, tylko w Nim jest nowe życie, tylko w Nim jest ta nowa rzeczywistość, która jest naprawdę czymś przepięknym, czymś wspaniałym, czymś niesamowitym i która prawdziwie jest dobrą nowiną. Druga myśl. Głoś Ewangelię samemu sobie albo samej sobie. Mówicie, my czasami tak myślimy, mówię teraz o tych z nas, którzy już zaufali Jezusowi jakiś czas temu, że to przesłanie przesłanie Ewangelii, dobrej nowiny jest tylko dla tych, którzy jeszcze Jezusowi nie zaufali, którzy jeszcze Go nie poznali. Ale tak naprawdę Ewangelia jest również dla nas. Zwłaszcza w tym świecie, w którym żyjemy, który jest czasami tak bardzo zabiegany, gdzie tak wiele spraw, tak wiele rzeczy walczy wręcz o naszą uwagę i o nasze skupienie. Warto przypominać sobie, warto głosić Ewangelię samemu sobie. Ponieważ takie praktyczne znaczenie Ewangelii dla nas, jeśli zaufaliśmy już Jezusowi, to jest to, że w tej historii naszego życia, w tej historii, którą przeżywamy tu i teraz, która czasami przyjmuje różne zwroty, że niezależnie od tego, jak ta historia wygląda dzisiaj, jak wygląda Twoje tu i teraz, to koniec tej historii jest dobry. To zmierzamy do końca i zmierzamy do dobrego końca, ponieważ tym końcem też jest tak naprawdę Jezus Chrystus. On jest powiedział, jestem alfą i omegą, początkiem i końcem. I to jest wspaniała sprawa, też jest piękna taka konsekwencja, jeśli tak można powiedzieć, Ewangelii, że Jezus jest nie tylko początkiem tego nowego życia, ale jest również naszym końcem. Jest to dobry koniec. Dlatego głoś Ewangelię samemu sobie, kiedy na przykład masz jakieś wyzwania w swoim życiu, kiedy masz jakiś trudny czas. Pamiętaj o tym, że cokolwiek dzieje się tu i teraz, cokolwiek wydarzy się w przyszłości, to koniec historii Twojego życia będzie dobry. Tak naprawdę koniec historii Twojego życia już jest dobry, ponieważ tym końcem jest Jezus Chrystus. I to jest piękna konsekwencja, piękne przesłanie dobrej nowiny. Zachęcaj się tym, kim jest Bóg, kim jest Jezus. Poznawaj Go. Zbliżaj się do Niego w modlitwie, zbliżaj się do Niego poprzez czytanie Jego słowa, być może też poprzez społeczność z innymi chrześcijanami. Spoglądaj też na wieczność, na niebo. Pielęgnuj tę taką wieczną perspektywę w swoim myśleniu, w swoim działaniu. Pamiętaj, gdzie zmierzasz. Pamiętaj, że to życie, które masz tutaj, to nie jest twoje jedyne życie. Wiecie, ja osobiście jestem też tak na co dzień bardzo zainteresowany rozwojem osobistym i coachingiem. Moim zdaniem są to bardzo fajne rzeczy i dużo takich pouczających, inspirujących rzeczy można z tego wyciągnąć. Chociaż oczywiście z drugiej strony trzeba z tego korzystać bardzo ostrożnie. I kiedy, nie wiem, czytam albo oglądam różne właśnie materiały dotyczące rozwoju osobistego, to tam bardzo często pojawiają się takie myśli, że pamiętaj, masz tylko jedno życie, zrób z niego arcydzieło, stawaj się codziennie najlepszą wersją samego siebie. I z jednej strony ja się z tym zgadzam i samemu staram się to na swój sposób w moim życiu stosować i realizować. Ale z drugiej strony prawda jest taka, że jeżeli zaufasz swoim życiu Jezusowi Chrystusowi, to masz nie tylko jedno życie, to masz życie wieczne i tak naprawdę to życie wieczne jest tym prawdziwym, które właśnie wypływa z tego, kim jest Jezus, co dla ciebie uczynił. Prawdą jest również to, że jakby nie musisz robić ze swojego życia arcydzieła, ponieważ tą osobą, która jest autorem twojej opowieści i która robi z niej prawdziwe arcydzieło, jest Bóg, jest Jezus, a nie ty. Dlatego to też w jakiś sposób rzuca jednak pewien ciężar z barków. I jak najbardziej warto się stawać najlepszą wersją samego siebie, pamiętając jednocześnie, że dla nas ta najlepsza wersja nas samych jest w Jezusie Chrystusie. a dokładniej tą najlepszą wersją Ciebie jest właśnie Jezus Chrystus. I do tego też dążymy, do tego też to też czyni Bóg w nas, aby te słowa, które napisał apostoł Paweł w Galacjan, 2:20, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, żeby coraz bardziej uskuteczniało się w nas i poprzez nas, żeby to życie Jezusa Chrystusa coraz bardziej mogło być w nas uskuteczniane i coraz bardziej w nas się manifestowało. Dlatego głoś Ewangelię samemu sobie, głoś Ewangelię sama sobie, zachęcaj się tym, kim jest Bóg, kim jest Jezus, kim Ty też jesteś w Nim i dzięki Niemu. I po trzecie, skoro Ewangelia jest tak wspaniałą, dobrą nowiną, to pomyśl, w jaki sposób Ty możesz się przyłożyć do realizacji wielkiego nakazu misyjnego, który Jezus wyraził słowami z Ewangelii Mateusza, z 28 rozdziału. Tam na samym końcu czytamy te znane słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale czy to oznacza, że teraz wszyscy mamy tutaj rzucić i, nie wiem, jechać gdzieś na misję do jakichś odległych krajów? Albo chociaż, że mamy teraz wyjść stąd i zacząć tutaj pukać do drzwi albo łapać wszyscy ludzi na ulicy? No cóż, jeżeli Bóg poprowadzi cię ku takim działaniom, jeżeli będziesz miał albo będziesz miała jakieś takie wewnętrzne przekonanie, to oczywiście rób to. Ale zwróćmy uwagę na to, że wielki nakaz misyjny jest tak naprawdę dany nie tyle jednostkom, ale jest on dany całemu ciału, całemu Kościołowi. Jezus nie powiedział osobno do każdego z uczniów: idź i czyń uczniami, ale powiedział do swoich uczniów, do całego ciała, do całej grupy: idźcie i czyńcie uczniami. Dlatego być może lepszym pytaniem jest to, żeby zastanowić się, żeby modlić się o to, jaki ma być mój udział w tym wychodzeniu Kościoła z Ewangelią do świata, który jest dookoła nas. I tak, i niektórzy pojadą na misję, nawet do jakichś tutaj bardzo odległych czasami, bardzo egzotycznych krajów. Ale będą też tacy z nas, którzy będą się po prostu modlili za tych ludzi. I to będzie ich rola w spełnianiu tego nakazu misyjnego, w rozprzestrzenianiu tej dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie na całym świecie. Inni być może do tego jeszcze dołożą jakieś na przykład wsparcie, czy to finansowe, czy w jakiejś innej formie. I w ten sposób my wszyscy, którzy tworzymy ciało Chrystusa, którzy tworzymy Kościół, my wszyscy możemy razem, jako ciało, jako Kościół, iść i czynić uczniami. Każdy spełniając w tym wszystkim jakieś swoje własne zadanie, jakąś swoją własną rolę. Ale warto, zaznaczę to jeszcze raz, bo to odkrycie było dla mnie osobiście bardzo ważne, że to nie oznacza, że każdy z nas koniecznie musi, nie wiem, chodzić od drzwi do drzwi z traktatami, czy iść z głośnikiem na wrocławski rynek i po prostu i głosić Ewangelię w taki sposób. Okej, nie mam nic przeciwko tym formom. Jeżeli to jest pragnienie Twojego serca, jeżeli czujesz, że Bóg Ciebie do tego powołuje, rób to, ale to nie jest jedynie słuszna forma. Mówię to o tym, ponieważ dla mnie osobiście, zwłaszcza w pierwszych latach mojego chodzenia z Jezusem, no to było duże zmaganie. Właśnie gdzieś akurat byłem też w takim środowisku, w którym bardzo lansowano właśnie takie rozumienie wielkiego nakazu misyjnego, że musisz tutaj iść, głosić, świadczyć jak najwięcej, że to jest nie tyle idźcie i czyńcie uczniami, ale że ty idź i ty czyń uczniami i pukaj od drzwi do drzwi. I byłem po prostu przerażony tym wszystkim. I wiem, że nie byłem sam tak naprawdę w tym moim przerażeniu. Ale wielki nakaz misyjny jest dla nas jako dla ciała, jako dla Kościoła. I niektórzy rzeczywiście będą tak robili, ponieważ tak ich wyposażył, w takie dary, w takie pasje, w takie pragnienia wyposaża ich Bóg, ale niektórzy będą się po prostu modlili za tych ludzi albo będą ich wspierali taki czy inny sposób. I tak czy owak całe ciało będzie wtedy szło i czyniło uczniami, a przede wszystkim, a nawet myślę, że nie tyle całe ciało, co Jezus, który będzie się objawiał i będzie działał w tym ciele i poprzez nie. Dlatego módl się, pytaj Boga o to, w jaki sposób, jaka jest Twoja rola w tym wielkim nakazie misyjnym, w tym głoszeniu Ewangelii aż po krańce świata, ale przede wszystkim upewnij się, że zaufałeś Chrystusowi w swoim życiu, że zaufałaś Chrystusowi. Przyjmij Ewangelię, przyjmij Jezusa, ciesz się Nim, ciesz się z Nim i żyj z Nim na co dzień. Tak jak to wyraził kiedyś Tomek Żółtko, uwielbiam te słowa, po prostu trafiają one dla mnie niesamowicie po latach. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. I tak róbmy. Amen.